do modlitwy. Przywitamy naszego Pana. Pomodlimy też się o siebie, abyśmy w pełni mogli skorzystać z tego nabożeństwa. Dziękujemy naszemu dobremu Panu i Bogu, że możemy słuchać Twojego słowa, które jest prawdą. Dziękujemy Tobie, Panie i Boże nasz, że tutaj jesteś. A my, jako Twoja rodzina, chcemy być właśnie tam, gdzie Ty jesteś. Panie nasz Boże, bo tam jest wszystko to, czego potrzebujemy. Dziękujemy, nasz dobry Boże, za te dobre rzeczy, które otrzymamy tutaj, w tym miejscu, na tym nabożeństwie. Prosimy tylko, pomóż nam odłożyć wszelkie złe myśli, jakieś zmartwienia. Panie Boże nasz, abyśmy mogli skoncentrować się na Tobie, dobry Boże. Dziękujemy i wywyższamy naszemu Bogu, który jest naszą chlubą, który jest naszym zwycięstwem. Amen. Potężne jest Twoje imię, Panie Jezu. Potężne imię Boga naszego, Pana naszego. Dziękujemy Ci, dobry Panie Boże, że właśnie Ty jesteś na tronie. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że nikt tego tronu nie zajął, tylko właśnie Ty. Bo Ty jesteś godzien, Panie Boże, Ty jesteś mocny, Ty jesteś Bogiem miłości, Bogiem naszego zbawienia i chwalimy Ciebie, Panie Boże, i wywyższamy za to, że Ty jesteś na tronie i wielkie jest Twoje imię. Chwała i cześć, wywyższenie dla Boga i Pana naszego. Alleluja. Amen. Siądźmy. Witam serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imieniu naszego Boga, który nas oczyścił, zbawił, przyoblekł swoim Duchem Świętym. Jesteśmy ludem Jego, jesteśmy dziećmi Bożymi i to jest wspaniałe. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Nie ma? O, jednak. O, dziękuję bardzo. Z dalekiej Ugandy pozdrowienia, dziękuję bardzo. Kilka głoszeń. Zacznę od rodzin. W tym tygodniu jest sporo osób. Wyjątkowo. No i tak, we wtorek Mariola Polańska, w środę Anna Lember, w środę również Gabriel Wółkiewicz, w czwartek Helena Kubaszewska, w sobotę Kazimierz Miękinia. Wszystkie te osoby są członkami Kościoła i mają swoją rodzinę w tym tygodniu. Życzymy Wam wiele, wiele Bożych błogosławieństw. Kolejne ogłoszenia, no to środa nasze nabożeństwo o godzinie 18. Jest troszkę inne od nabożeństwa niedzielnego. Ma inny charakter, ale jest nie mniej ciekawe, aniżeli niedzielne. Zawsze w niedzielę o godzinie 10 jest taka modlitwa. Modlitwa, w której modlimy się o nabożeństwo. Czasami wyjdzie o to, że modlimy się o jakiś tam problem i to odbywa się tutaj za tą ścianą. Tam jest takie pomieszczenie pod nazwą Alfa i każdy może brać w tym udział. Co niedziela o godzinie 10, także zapraszam. Sklepik już nie muszę przedstawiać przy wyjściu i wejściu. Widać bardzo wyraźnie, że jest taki sklepik i zapraszam do zakupów, kalendarze, książki, już o kawie i herbacie i ciastku nie wspomnę. Są jeszcze bilety na wielkie wydarzenie, jaką jest ewangelizacja. Chyba pierwsza, tak duża ewangelizacja na terenie Lublina, lubelskiego. Ewangelizacja z ewangelistą Kamińskim w marcu, to jest w połowie marca. I żeby tam wejść, potrzebne są bilety. One są właściwie głównie nie tyle dla nas, chociaż no, my też potrzebujemy tego biletu, ale głównie one są przeznaczone dla naszych bliskich i znajomych. Chodzi o to, żebyśmy my zakupili ten bilet, który kosztuje tylko 10 zł i dali to naszemu znajomemu, komuś z rodziny, żeby przez to zachęcić go do przyjścia. Ponieważ no, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, nie będę tutaj wnikał. Każdy ma oczy otwarte, mam nadzieję, i widzi, co się dzieje. Więc człowiek potrzebuje Boga. Nasi bliscy potrzebują Boga. Trzeba ich zainteresować sprawami ich duszy. I to będzie no, fantastyczna okazja. Wielotysięczna ewangelizacja, pierwsza taka ogromna impreza tego rodzaju w Lublinie i proszę nabywać. Jeszcze zostało tylko niewiele ponad 40 biletów, więc trzeba się pospieszyć. Bilety można zakupić u Agnieszki, u naszej księgowej, po nabożeństwie, 10 zł. Można też w internecie też można znaleźć czas przełomu, można znaleźć też taką możliwość, żeby zakupić ten bilet, ale tam już będzie 20 zł, a nawet już teraz 30 zł, więc u nas jeszcze dalej po cenie oryginalnej 10 zł, radzę się pospieszyć. I taka ciekawa rzecz, kiedyś wiele lat temu, chyba, nie wiem, może 10, może 15, siostra Ela Siczek prowadziła chór. Był w naszym kościele chór. I jest taka możliwość, że można do tego wrócić. Siostra Natalia, czy Natasza, tak? Co lepiej, Natasza czy Natalia? Wszystko równo, tak? Jest gotowa, by poprowadzić chór. No i powoli do tego się przygotowujemy. Już można zgłaszać się do siostry Natalii. Nie wiem, kiedy zaczniemy, ale bo chodzi o wybór pieśni i przygotowanie wszystkiego. Jeżeli myślałeś o czymś takim albo wiesz, że masz głos, a nie jesteś tutaj na scenie, bo nie wszystkich możemy tu na scenie pomieścić, to chór jest fantastyczną tutaj alternatywą. Także zapraszam, żeby o tym pomyśleć i zgłosić się do siostry Natalii. Okej, to już chyba wszystkie ogłoszenia. Powstańmy. Śpiewamy pieśń i podczas tej pieśni złożymy nasze dary dla sprawy Królestwa Bożego.
Niech będzie chwała Tobie, Jezu. Dziękujemy Ci za to, że wszystko, co mamy, to pochodzi od Ciebie, Panie. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś pośród nas i że błogosławisz nas, Panie. I dziękujemy Ci za to, że możemy oddawać tak naprawdę to, co Ty nam dałeś, Panie. Z czystego serca, Panie, tak, że możemy łożyć na Twoje dzieło. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nas, Panie, i prosimy, wynagródź, Panie, wszystkich, Panie, tysiąckrotnie, aby błogosławieństwo Twoje było na każdym z nas. Amen.
Przystępowania do stołu błogosławieństwa. Także poproszę brata Mariusza, by przeprowadził nas.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Szczególny czas, jak może powstaniu wszyscy. Za chwilę też będziemy się modlić. Szczególny czas właśnie dzisiaj mamy, gdzie będziemy świętowali pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. Będziemy to wszystko czynili na pamiątkę. Wszystko na ziemi ma swój czas i swoją porę. Jezus Chrystus też przyszedł w odpowiednim czasie i zmarł za nas, za każdego z nas i na pewno pamiętamy w swoim życiu tą chwilę, kiedy daliśmy Mu swoje życie, zaprosiliśmy Go do swojego serca. On zmienił nas, zmienił nasze życie i dzisiaj będziemy to świętowali. A ci, którzy z nas tego jeszcze nie uczyni, to zachęcam, aby właśnie w prostej modlitwie przyjść do Pana Jezusa i oddać Mu swoje życie. I będę czytał, poproszę może braci do pomocy, a ja w tym czasie będę czytał fragment ze Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza o Wieczerzy Pańskiej. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Dla wygody usługujących chciałbym, żeby wszyscy, którzy będą brali udział w wieczerzy, mogli stać, a ci, co nie będą brali udziału, mogą sobie usiąść. Zachęcam wszystkich, aby każdy przed Bogiem stanął, pomyślał o swoim życiu, wyznał Panu, co jest nie tak, żeby z czystym sercem przyjmować tą wieczerzę, obchodzić pamiątkę tego, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, że zmarł na krzyżu dla nas, właśnie dla nas, dla Ciebie, dla mnie. I to będziemy teraz świętowali. Braci, poproszę o usługę. Pomodlimy się wszyscy razem. Dziękujemy Ci, Panie, za ten, Panie, przywilej, że możemy stawać przed Tobą, że możemy obchodzić Twoją pamiątkę, tego, co Ty zrobiłeś na krzyżu dla nas, że zmarłeś, właśnie Ty niewinny, zmarłeś za nas grzesznych ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za to. Niech Ci będzie chwała i cześć. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją przelaną krew, za to, że, Panie, Ty dobrowolnie poszedłeś na krzyż, że nie byłeś przymuszany, ale Ty to zrobiłeś z miłości do nas. I dziękujemy Ci za to. Za to, że w Twojej krwi, w Twojej śmierci jest przebaczenie grzechów, że jest przebaczenie win, że jest przyszłe życie wieczne z Tobą. Dziękujemy Ci za to. Amen. Proszę, braci, rozdali chleb i wino. Trwamy w modlitwie, uwielbiajmy Pana. Dziękujemy Ci za to wszystko, co Ty uczyniłeś. Za Twoje przyjście, Panie, za Twoją śmierć, Panie, za Twoją miłość do nas. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen. Czy ktoś z braci i siostry został pominięty, to jeszcze bracia podejdą. Wszyscy. Dziękuję.
Słowo Boże, co ono ma nam dzisiaj do przekazania? Co tam wszystko tak pada? Objawienie, będziemy czytali z Księgi Objawienia. Powinniśmy w tym właśnie czasie, trudnym, w czasach ostatnich, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ostatnią Księgę Biblii i czytać Objawienie, żeby zyskać i mądrość, i wiedzę, i ducha. Pismo Święte obiecuje zresztą szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy tą księgę czytają, Księgę Objawienia. Kto akurat obecnie studiuje Księgę Objawienia? O, mama mia, co jest? Trzeba studiować. Tam jest opisane, że kto czyta tę księgę, ten dostępuje szczególnego błogosławieństwa. A jak w tych czasach ostatnich, jak mamy być przygotowani i rozumieć, co się dzieje wokół nas, kiedy nie czytamy tej księgi? Jest tam pewna trudność, o której muszę też powiedzieć, mianowicie ta, że żeby ją w pełni zrozumieć, albo żeby w ogóle zrozumieć, o co tam chodzi, to trzeba znać dobrze Stary Testament. Więc to będzie nas zmuszało do czytania całej Biblii, do czytania Starego Testamentu. Ja wiem, że mało jest czasu, wszyscy jesteśmy zabiegani, zalatani i kiedy przychodzimy do domu, no to włączamy telewizor, bo przecież trzeba odpocząć, ale kosztem się odbywa to, kosztem na przykład czytania Pisma Świętego. Więc no, trzeba na coś się decydować. Albo odpoczywamy, włączając jakiś dobry film, albo bierzemy do ręki Pismo Święte i nadrabiamy brak wiedzy, bo do czytania tej błogosławionej Księgi Apokalipsy trzeba mieć dobrą znajomość Starego Testamentu. Bo te wszystkie znaki, te wszystkie symbole, to biorą się właśnie z różnych tych ksiąg i proroctw Starego Testamentu. Przykro mi, że nie były to słowa pocieszenia dla was, ale słowa konieczne do przekazania. Objawienie, i właśnie czytamy z Objawienia Świętego Jana, 19 rozdział, wiersz 7 i 8. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. To oczywiście czas przed nami. I oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. O czym będę mówił? Nie będę mówił o sprawiedliwych uczynkach, nie będę mówił o bisiorze, nie będę mówił o weselu baranka, o oblubienicy. Skupię się na tym właśnie jednym zdaniu, jednej frazie, a dano jej przyoblec się czysty, lśniący bisior. Przyoblec się. Będę mówił właśnie o przyobleczeniu. O przyobleczeniu. Co to jest przyobleczenie się? Przyodzianie. Być odzianym. Pismo Święte na ten temat ma wiele do powiedzenia i mówi na przykład o przyodzianiu szaty, zbawienia. Więc gdy wchodzimy w relację z Bogiem, otrzymujemy specjalną szatę, szatę zbawienia. Ale to przyobleczenie ma szersze znaczenie w Piśmie Świętym. Generalnie trzeba powiedzieć, że to przyobleczenie to jest taki stan specjalny. Przyobleczenie to jest stan specjalny, dostępny tylko dla ludzi Boga, dla ludzi świętego Boga, czyli dla Ciebie oraz dla mnie. Gdy doznajemy zbawienia przez krew baranka, to w tym momencie otrzymujemy tę specjalną szatę. Zostajemy przyodziani. Z tego by wynikało z Pisma Świętego, że wcześniej w oczach świata duchowego byliśmy nadzy. Dopiero relacja z Bogiem, dopiero przybliżenie do Boga, bycie razem z Bogiem sprawia, że otrzymujemy od Boga specjalną szatę i już nie jesteśmy nadzy, jesteśmy przyodziani. Świat duchowy widzi nas jako przyodzianych w piękną, wspaniałą szatę przygotowaną od Boga dla każdego, który Jemu służy. Ale dla naszego codziennego życia i codziennych działań potrzebujemy szczególnego też przyobleczenia. Jest szata, cieszymy się, że nie jesteśmy nadzy, jesteśmy przyobleczeni, ale chciałbym na podstawie kilku przykładów z Pisma Świętego pokazać, że czasami potrzebujemy specjalnego przyobleczenia i Pan Bóg je daje, Pan Bóg je zabezpiecza. Pan Bóg o tym wyraźnie mówi, o tych rzeczach i zachęca nas, aby do nich zmierzać. Będę mówił najpierw o człowieku, który się nazywa Gedeon. Z czym kojarzymy Gedeona? No, kojarzymy choćby z Gedeonitką. Tak? To jest Gedeonitka, Pismo Święte wydane przez Stowarzyszenie Gedeonitów, ale to wszystko wzięło się właśnie od tego człowieka Starego Testamentu, zresztą Gedeona. Nie będę o nim wiele mówił, bo mam nadzieję, że każdy czyta Pismo Święte i Gedeon to jest znaną postacią. Tylko w dwóch słowach powiem, że były różne trudne momenty w historii narodu wybranego i był też taki okres, kiedy naród izraelski był pozbawiony przywództwa, a nękany był w tym momencie przez swoich wrogów, przez Midianitów. I naród Boży wołał do Pana Boga i Pan Bóg przyszedł im z pomocą, ale ta pomoc przyszła w postaci człowieka, który mógł poprowadzić cały naród do zwycięstwa, który mógł zjednoczyć naród i poprowadzić go do zwycięstwa. I tym człowiekiem wybranym przez Boga był właśnie Gedeon. Całe to powołanie Gedeona jest bardzo ciekawe. Przeczytamy o tym liście w Księdze Sędziów. W ogóle jego życie też jest niezmiernie fascynujące, można się wiele nauczyć i no, zobaczymy to szczególne przyobleczenie w jego życiu. To było przyobleczenie przez Ducha Świętego. Duch Święty przyobleka, ale czasami to przyobleczenie jest przyobleczeniem do specjalnych celów, do specjalnych zadań. Przeczytajmy. Sędziów 6,34. Zobaczymy to na ekranie. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. To już później, troszeczkę później, gdy Gedeon wszedł w swoje powołanie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że na to zdanie ogarnął go duch pański. To jest właśnie przyobleczenie. To, co nazywamy przyobleczeniem przez Ducha Świętego, to tutaj jest to opisane jako ogarnął go duch pański, przyoblekł go, całkowicie go otoczył sobą, napełnił, zainspirował. I tak było właśnie w życiu, przez całe życie Gedeona. Duch Święty przyoblekł go, ogarnął go, przyoblekł go do walki. Do walki. Jego ręce zostały wzmocnione mocą Ducha Świętego i mógł dokonać wielkich rzeczy. Jakich wielkich rzeczy dokonał? No, wszystko zaczęło się może od tego. 6,14. 6 rozdział i 14 werset Sędziów. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. I taki był początek, gdy Pan Bóg przemówił do Gedeona i posłał go, mówiąc do niego: idź w tej mocy, w tym przyobleczeniu, w tej mocy Ducha Świętego, która go ogarnęła. Idź i nie bój się, idź, dokonasz wielkich rzeczy, idź i bądź pewny, że zwyciężysz, ponieważ to ja cię wysyłam, mówi do niego Pan Bóg. Chcę powiedzieć o trzech nadzwyczajnych czynach, których dokonał właśnie Samson. Pierwszy czyn to było młócenie pszenicy, czyli wyklepywanie pszenicy. I bardzo ciekawe jest, że zwykle pszenicę młóci się, wyklepuje się na klepisku, tak? Gdzieś w specjalnym dużym pomieszczeniu. Jak się nazywa to pomieszczenie? Stodoła, tak? Stodoła na klepisku. A tymczasem zobaczymy Gedeona, który wykonuje tę czynność w winnicy, czyli zupełnie w zupełnie innym miejscu. Pszenica rosła w tym miejscu, a winnica była zupełnie może w drugim końcu wioski. Tam stało pomieszczenie, jakiś mały budyneczek, w którym tłoczone było wino i tam w tym miejscu mucił pszenicę Gedeon. Dlaczego? No, żeby schować się przed wrogami. Dlatego, że Midianczycy gdziekolwiek zauważyli, że było chociaż cokolwiek zebrane z pola, czy winogrona, czy pszenica, wszystko od razu zabierali. Więc żeby cokolwiek zachować, żeby rodzinę móc chociaż troszkę wyżywić, chowano to ziarno. I tutaj zauważymy go właśnie w winnicy, gdzie próbuje wymucić trochę ziarna. 6:11. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. Tak to krótko, zwięźle opisuje Słowo Boże. Widzimy tutaj Gedeona, który sobie radzi. Widzimy zaradność tego młodego człowieka i to wszystko jeszcze na samym początku, zanim został przez Boga powołany. Ale w tym momencie, gdy on wyklepuje, muci tą pszenicę, ukazał mu się anioł, o czym już wspomniałem, i posyła go do zadania specjalnego, posyła go do prowadzenia swojego narodu do walki z wrogiem. Kolejnym czynem szczególnym, Gedeon, to było zbudowanie ołtarza dla Boga. Ponieważ Gedeon był człowiekiem wierzącym, więc łączył swoje życie jakoś tam z Panem Bogiem, ale potem, gdy ten anioł mu się objawił i potem, gdy anioł posłał go do wykonania szczególnego zadania, gdy objawił mu cel jego życia, jego powołanie, ta wiara bardzo wzrosła. To była w tym momencie duża, wielka wiara i Gedeon postanowił za przykładem ojców narodu zbudować Bogu ołtarz. 24 wiersz tego 6 rozdziału. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezeryjskiej. Zbudowanie ołtarza. W momencie, gdy kraj jest okupowany, to trudna sprawa. No to trzeba było naprawdę mieć i mądrość, wiedzieć jak to zrobić i odwagę, żeby zbudować ołtarz. Ale ponieważ jego wiara była wielka, więc Bogu ten ołtarz zbudował. Pismo Święte przekazuje nam, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Więc jeśli ty i ja mamy wiarę, to dbajmy o nią, szanujmy ją, żeby ją nie stracić, ale raczej, żeby ją pomnożyć. To był drugi czyn, w którym widzimy Samsona w działaniu. A teraz, przepraszam, co ja jestem Samsonem? Gedeona w działaniu. I trzeci czyn, wielki czyn Gedeona. To 6:25-28. W tejże nocy rzekł Pan do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego 7-letniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twojego na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni, weź drugiego cielca, złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. To uczynił Gedeon. W tamtych czasach była to rzecz wielka i wymagała niesamowitej odwagi, dlatego że to dla mieszkańców tej wioski i okolic to było miejsce święte. W ten sposób oddawali, jak im się wydawało, no, cześć Panu Bogu. To pogański bożek, niestety, to był Boży naród. Niemniej jednak przez dłuższy czas tej okupacji naród odszedł od wiary. No i w taki sposób w tych świętych gajach oddawano Bogu cześć, pogańskiemu Bogu. I naraz pojawia się Samson, który ścina ten święty gaj i na samym szczycie tego wzgórza buduje ołtarz, który wszyscy od razu skojarzyli z ołtarzem Jahwe, czyli Boga, który się Izraelowi objawił. Wielka wiara, wielka odwaga tego człowieka, której nie miałby, gdyby nie był posłany, której by nie miał, gdyby go duch nie ogarnął, której by nie miał, gdyby nie został przyobleczony Duchem Świętym w tamtym początkowym momencie. Czy to była naprawdę wielka odwaga, czy wiele ryzykował? No zobaczmy. Też ten szósty rozdział, wiersze 29 do 32. Mówili wtedy jeden do drugiego, mieszkańcy, któż to uczynił. A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza, wyprowadź swojego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala, ściął słup, który był przy nim. Czyli wiele ryzykował? No, głową ryzykował, życiem ryzykował, ale mimo, że wiedział, czym ryzykuje, był gotowy to uczynić, bo zawierzył Bogu, że Bóg go posyła i że Bóg go ochroni i Bóg mu pomoże. No i w tym wszystkim, w tym przyobleczeniu, w tym, że Bóg go posłał w mocy Ducha Świętego, też było apogeum, o którym przeczytamy w wierszach 33 i 34. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midianczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański. Taki zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. To był ten moment, kiedy Gedeon uwierzył, że Pan Bóg jest z nim na pewno i mimo, że na samym początku mówi, że jest najmniejszym człowiekiem i jego szczep jest nieważny w całym narodzie i on jest człowiekiem, który nic nie znaczy, to uwierzył w Boże posłannictwo, nabył odwagi i mądrości przez Ducha Świętego i poprowadził w tym momencie cały naród do walki z wrogiem. No już nie muszę mówić, że to była walka zwycięska. To Boże pomazanie i Boże przeobleczenie tak się wyraziło w osobie Gedeona. A teraz zobaczmy inną osobę. Amasjasz. Przeczytamy o takiej osobie jak Amasjasz. Ktoś pamięta, że był taki człowiek Amasjasz? Był. To był człowiek, który też został przeobleczony w taki specjalny sposób od Pana Boga. Przeczytamy o tym w pierwszej księdze Kronik 12, 17 do 19. A gdy przyszli do Dawida, do warowni, niektórzy z Beniaminitów i Judejczyków, dalej, 18, 19, Dawid wyszedł do nich i tak się do nich odezwał. Jeżeli przyszliście do mnie w zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, sercem będę z wami związany. Lecz jeśli po to, aby mnie zdradzić moim wrogom, choć dłonie moje są czyste od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech ukaże. A wtedy duch ogarnął Amasjasza, nie wiem dlaczego tam duch przez małe litery, ale dowódcę 30, który zawołał, twoi jesteśmy Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego. Pokój, pokój niechaj będzie z tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów. O co tutaj chodzi? Duch ogarnął Amasjasza, tego człowieka, i on no, powziął właściwą decyzję, dokonał właściwego wyboru. To był taki czas, kiedy Dawid miał wielu wrogów i właściwie miał więcej wrogów, aniżeli przyjaciół. Więc bardziej można było domyślać się, że Amasjasz opowie się bardziej po stronie wrogów Dawida, który jeszcze nie był na tronie, aniżeli po stronie Dawida. Ale ponieważ mogę się domyślać, że zaufał swojemu Bogu, że miał relację z Bogiem, to w odpowiednim momencie takie szczególne przeobleczenie od Boga stąpiło na niego. Duch Święty go ogarnął i był w stanie powiedzieć: z Tobą będziemy, z Tobą jesteśmy, Dawidzie, pójdziemy za Tobą, bo Bóg jest z Tobą i Bóg ma dla Ciebie plany i my chcemy walczyć razem z Tobą. Więc w tym określonym, szczególnym momencie Amasjasz otrzymał mądrość, aby dokonać właściwego wyboru i opowiedzieć się po właściwej stronie. 1 Koryntian 12:8. Przeczytajmy ten fragment. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. To właśnie od Pana Boga może przyjść. Już tydzień temu już też o tym wspominaliśmy, że Pan Bóg może człowiekowi nadać i mądrości, a także i wiedzy, która mu jest potrzebna no, dla danej chwili, dla danego momentu, dla danego zadania. Duch Święty stąpił i to, co było potrzebne, zostało im dane i w ten sposób i pomogli Dawidowi, a także być może zachowali swoje życie, a także pomogli swojemu przyszłemu potomstwu żyć normalnie i pod pobożnym królem. Żyjemy w trudnych czasach i gdy chodzi o tą mądrość i wiedzę, potrzebujemy jej szczególnie. Właściwie to za każdym razem, gdy tutaj stoję, to podkreślam. Nie słuchajmy za bardzo tego, co mówią na lewicy, co mówią na prawicy. Słuchajmy przede wszystkim Pana Boga, szukajmy Jego mądrości i Jego wiedzy. Nie tak dawno oglądałem świadectwo Lestera Samrola. Tak, to jest osoba, która powinna być nam znana, wielu z nas. Boży człowiek, przez którego Bóg dokonywał wiele cudów i wielu ludzi znalazło drogę prawdy przez jego usługiwanie. I Lester Samrol opowiadał o tym, jak kiedyś, będąc jeszcze młodym człowiekiem, mając lat 20, chyba 3 czy 4, spotkał się w Anglii ze Smithem Wigglesfordem. Tej postaci chyba też nie muszę zbytnio przedstawiać. Człowiek szczególnie używany w Anglii w XIX wieku, na początku XX wieku. Przez znaki i cuda Bóg tego człowieka używał. No i gdzieś tam się spotkali na konferencji. Ten Smith Wigglesford zaprosił go do siebie do domu. Powiedział, że może przyjść o każdej porze, kiedy chce i tak często, jak tego chce. Dla młodego Lestera była to szczególna oferta, ponieważ no, chciał bliżej poznać tego wielkiego i sławnego męża Bożego. No i któregoś wolnego dnia udał się do niego do domu. Ponieważ była to pogoda deszczowa, jak to w Anglii, więc w jednym ręku trzymał parasol, a w drugim ręku trzymał gazetę. I jeszcze miał torbę w jednej ręce. Zapukał do drzwi, właściwie nie zapukał, tylko tam była kołatka. Użył tej kołatki, pojawił się Smith Wigglesford i nie mówiąc ani dzień dobry, ani jakoś witam cię, czy jakoś tak, tylko spojrzał na niego, na całą jego postać i mówi: ale ty tutaj do mojego domu nie wejdziesz z tą gazetą. No i Lester Samrol wrzucił tą gazetę gdzieś tam na bok i dopiero mógł wejść do domu. I w domu Wigglesford mu wytłumaczył: słuchaj, tutaj w tym domu modlę się, czytam Pismo Święte, tu jest prawda, żadne kłamstwo, także w postaci gazety nie ma miejsca w moim domu. No i podam ten przykład dla nas, bo no, to jest taki charakterystyczna sprawa, byśmy uważali też na to, czemu wierzymy. Wszyscy nam mówią i gazety swoje, telewizja swoje i każdy uważa, że jego prawda jest najważniejsza, a my jako dzieci Boże uważajmy. Dla nas prawda to jest ta właśnie prawda. Więc Amasjasz otrzymał od Pana Boga mądrość i wiedzę i wiedział, po której stronie się opowiedzieć. I gdy my nie wiemy tak do końca, co i jak, pytajmy Pana Boga, a z pewnością odpowiedź otrzymamy i właściwą wiedzę, i właściwą mądrość na ten czas będziemy mieć. To Amasjasz. I trzecia postać, ostatnia, którą chciałbym przedstawić, to Zachariasz. Zachariasz. Człowiek, który został również ogarnięty Duchem Świętym, przeobleczony Duchem Świętym do szczególnego, specjalnego zadania. Już nie było to zadanie, jak w przypadku Gideona, żeby naród pociągnąć do walki z wrogiem i walczyć o wolność. Nie było to, jak w przypadku Amasjasza, otrzymanie mądrości i wiedzy, by opowiedzieć się po właściwej stronie i pomóc właściwemu człowiekowi od Boga. Tutaj to obleczenie objawiło się w inny sposób. Przeczytajmy drugą księgę Kronik, 24 rozdział, wiersze 17-20. Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. Porzucili oni świątynię Pana, Boga swoich ojców, a służyli Aszerom i Bałwanom. Mowa o narodzie Bożym. To też gniew Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. Pan wysyłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie usłuchali. A jeszcze to jest. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza. Ogarnął, znowu czytamy to samo. Ogarnął Zachariasza albo obległ go swoją mocą, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich: tak mówi Bóg, dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc on was opuścił. Tak? To był ten moment taki też szczególny w narodzie izraelskim, gdy po raz kolejny odstąpili od Pana Boga i narobili sobie swoich bożków, pobudowali te aszery, znowuż te święte gaje się pojawiły. No i Pan Bóg był rozgniewany, że czczą jakichś pogańskich bogów, a nie zwracają się do Niego, jedynego prawdziwego Boga, który ich stworzył i który chciał im pomagać, i w rezultacie nie mieli powodzenia. Rozmawiali o tym, ale nie zwrócili uwagi na to, że to właśnie od Boga ta sprawa wyszła, by pokutować i powrócić do Boga. Nie mieli takiego zamiaru, nie mieli takiej chęci, ani nie chcieli mieć tej wiedzy, i dopiero Duch Święty oblekł Zachariasza, ogarnął Zachariasza, jakby pochwycił go i otrzymał to, co było potrzebne. Ta mądrość, ta wiedza, odwaga, to, o czym wcześniej czytaliśmy w przypadku Gideona i Amasjasza, i poszedł do ludu, aby jemu to powiedzieć. Czy ktoś z nas może sobie wyobrazić, jak to może wyglądać? Wszyscy zmierzają w jednym kierunku, wszyscy są przekonani, że to, co robią, jest najlepsze. Władze i wszyscy podlegli władzy mają wszystko uporządkowane, a oto tutaj śmieje jakiś człowiek wystąpić i publicznie krytykować to wszystko, mówić, że źle robią, że są niewierzący, że powinni wrócić do Boga, powinni zmienić całe swoje życie. Czy to może się podobać ludziom? Nie, no to się nie może podobać, i tamtym się również to nie podobało. Ale trzeba mówić. Bóg posyła swoich sług, żeby mówili prawdę, nawet tę niewygodną prawdę. Tak się złożyło, że wczoraj oglądałem na YouTubie wystąpienie człowieka, który nazywa się Sadhu Sundar Selvaraj. Sadhu Sundar Selvaraj. Czy ktoś słyszał o nim? To może ktoś skojarzy. Człowiek, pastor, prorok z Indii, który występuje, usługuje w szatach takich tych długich, jak właśnie chodzi się w Indiach, w tamtej części świata. No i podczas tego wystąpienia przekazał kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie powiedział, że miał taką łaskę, żeby rozmawiać z Panem, i otrzymał od Pana taką informację, że ten rok 2020, czyli ten, którym jesteśmy, jest rokiem łaski, jakby ostatnim rokiem łaski, a od roku 2021 przyjdą Boże judgments, czyli Boże te kary, plagi. Oczywiście można powiedzieć, że tyle już było ostrzeżeń, tyle już było przygotowań Kościoła, więc już dajmy sobie z tym spokój. Można tak do tego podejść, owszem, ale radziłbym ostrożność. Wiemy wszyscy o tym, że Turcy na początku XX wieku wymordowali ponad milion Ormian, 1,5 miliona Ormian. Ormianie są chrześcijanami i zapytalibyśmy się, no jak to możliwe, żeby prawie cały naród został zamordowany przez muzułmanów, przez Turków i Bóg ich nie ostrzegł? Okazuje się, że Bóg ich ostrzegał, ale oni nie posłuchali. Ostrzegał kilka razy. Pierwsze ostrzeżenie było, proszę zwrócić uwagę, 300 lat przed tym wydarzeniem. 300 lat przed tym wydarzeniem. Jak to się odbyło? Po prostu nastoletni chłopiec otrzymał wizję od Pana Boga, widział przed sobą, przed swoimi oczami jakieś dziwne znaki. Później się okazało, że to były tak zwane bukwy, czyli rosyjskie litery. I on te znaki rysował na papierze, który miał do dyspozycji. I to była informacja w taki sposób od Pana Boga przekazana w tym języku rosyjskim, że przyjdzie taki moment, kiedy będą mordowani i Pan Bóg mówił im, którą drogą mają iść, którą drogę mają wybierać, żeby uratować siebie i swoje rodziny. To przez jakiś czas było w narodzie aktualne. Przekazywali sobie przez jakiś czas z pokolenia na pokolenie, ale później o tym zapomnieli. Aż ten właśnie straszny moment, tak straszna katastrofa się pojawiła. Krótko przed tą katastrofą znowuż Pan Bóg ich ostrzegł, ale jakoś tak mało na to zwrócono uwagę. Więc gdy pojawia się jakieś ostrzeżenie, gdy pojawia się jakieś słowo, to powinniśmy na to zwrócić uwagę, przynajmniej zwrócić uwagę i zastanowić się, czy to nie jest od Boga właśnie właściwe słowo. Więc ponieważ mamy zarazę chińską i wiele innych wydarzeń, więc można by się zastanowić i wziąć pod uwagę to, co inni o tym mówią. Więc ja jeszcze raz powtórzę, ten właśnie kaznodzieja, pastor i prorok Sadhu Sundar Selvaraj mówi, że od Pana Boga otrzymał informację, że rok 2020 jest ostatnim rokiem łaski, później przyjdą plagi. Może tak będzie, może nie wiem, ale przekazuję to, co jakoś dotknęło mojego serca. Więc wróćmy do Zachariasza. Zachariasz mówi do tego ludu, ostrzega, mówi w imieniu Bożym, ogarnięty Duchem Świętym i jedni posłuchali, drudzy nie posłuchali. Co się z nim później stało? To, co się staje z wieloma świadkami. Bo w języku greckim świadek to jest też męczennik. I tak się stało też niestety z Zachariaszem. Druga Kronik 24-21. Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni pańskiej. Czasami tak bywa, że gdy mówimy prawdę, gdy występujemy w imieniu Boga, to musimy też i położyć swoje życie. Tak było w historii, tak było wcześniej. Może w tych czasach nie musi tak być, ale może to być różnie w przyszłości. I ostatnie słowo na koniec, 2 Koryntian, 5 rozdział, wiersz 3 i 4. Jeśli możliwe to znaleźć, tego wersetu nie podawałem, ale jeśli można szybko odnaleźć. 2 do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 3 i 4. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni. Ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To przyobleczenie, które jest od Boga, Duch Święty, który jest nam dany, a szczególnie do szczególnych zadań, to jest życie. To jest przyodzianie tego, co do tej pory było nagie. Więc niech wszyscy my zadbamy bardzo mocno o to przyobleczenie, a wiedzmy, że gdy jest przed nami jakieś wielkie zadanie do spełnienia, możemy oczekiwać szczególnego przyobleczenia od Pana Boga przez moc Ducha Świętego. U Niego jest i odwaga, i mądrość, a także i prawda. Pan Bóg posyła nas przygotowanymi i Pan Bóg jest z nami, gdy nas posyła. Postańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Panie i Boże nasz, za to, że nie pozostajemy sami, ale zawsze jesteś blisko nas. Dziękujemy, że nazywasz nas swoimi dziećmi i jesteś obecny przy nas. Gdziekolwiek udajemy się, Panie Boże, i staramy się nie grzeszyć, staramy się być z Tobą, Ty jesteś z nami i zawsze możemy na Ciebie liczyć, zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc, na Twoje wsparcie, na mądrość od Ciebie, na właściwą informację, której potrzebujemy na dany czas. I my chcemy teraz za to podziękować. Panie Boże, że tak zbratałeś się z nami, że tak nas mocno wywyższyłeś, Panie nasz i Boże. W tych czasach, w których żyjemy, w trudnych czasach, my, Twoje dzieci, prosimy o szczególne Twoje przyobleczenie. Panie Boże, abyśmy umieli rozeznawać znaki czasu, abyśmy umieli widzieć, po której stronie mamy się opowiedzieć. Panie Boże, gdzie mamy iść? Panie Boże, co mamy czynić? Przez Twoją moc, Panie Boże, i z Twoim błogosławieństwem. Dziękujemy. Panie nasz i Boże, że tak było od samego początku, że Ty prowadziłeś swoich i błogosławiłeś im. Prowadziłeś, Panie i Boże, i używałeś ich czasami w taki sposób niesamowity i wielki, jak Gedeona czy Amasjasza. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy być Twoimi dziećmi, ale chcemy być też Twoimi sługami, których możesz posłać, na których możesz liczyć, Panie Boże, i z których możesz być dumny, tak jakbyś dumny z Joba. Dziękujemy, Panie Boże nasz, za ten dzisiejszy dzień, za Twoje słowo, z którego się uczymy. Bądź uwielbiony i wywyższony z naszego życia. Niech nasze życie będzie chwałą dla Ciebie, Panie Boże, i niech Twoja przychylność nam towarzyszy, bo jej potrzebujemy mocno i coraz bardziej. Amen. Do rozdziału, tak? Proszę o objawienie się do Jana, trzeci rozdział, pierwsze 1-6. List do zboru w Sardes. Dużo mówiliśmy o apokalipsie. To jest właśnie też fragment objawienia świętego Jana. Rzeczywiście bardzo aktualny fragment. Tak? Trzeci rozdział apokalipsy, wiersze od 1-6. Nie ma dzisiaj okularów, więc muszę liczyć tylko na to, co będzie wyświetlone na tablicy. A zapewniam, że jest ten fragment. Okej. Okay. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie się zaskoczę. Czwarty wiersz. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak jest. Jaką pieśń śpiewamy?
Trzymaj mnie.
Trzymaj mnie. Tak jest. Niech Pan Bóg nas trzyma, bo bez Jego trzymania, bez Jego przeobleczenia nie damy rady. I tą pieśnią kończymy nabożeństwo. Wszyscy jesteście zaproszeni na Agapę. Niech Bóg błogosławi w tym tygodniu. Z Bogiem.